Cześć, fajnie, że mnie słychać, ekstra, cieszę się. Chłopaki tu dużo gadali o kontenerach, ale kontenery kontenerami, coś na kontenerach trzeba uruchamiać, także teraz sobie porozmawiamy o kodzie, o faktycznie softcie, który zaimplementowaliśmy, softcie, który się w miarę udał i softcie, który był mikroserwisami, co akurat świetnie się wpasuje w tematykę kontenerów. No, także na prezentacji dowiecie się tego, o tym, co robiliśmy, dla kogo to robiliśmy, jakie mieliśmy z tym problemy, ale przede wszystkim dowiecie się też tego, co nam poszło bardzo fajnie, co nam się udało i z czego jesteśmy zadowoleni, ale także z tego, co poszło nam może nie najlepiej, co mogło nam się udać fajnie i nad czym mogliśmy lepiej popracować. No to trzy słowa od organizatora, tak, prezentacji przynajmniej. No to tam parę lat już mam za sobą, kiedy programuję. Zdarzyło mi się programować w przeróżnych projektach, zdarzyło mi się robić aplikacje webowe, desktopowe, mobilne i banking. Wyszczególniam banking. Banking to jest zupełnie coś innego niż każdy nawet najdziwniejszy enterprise. Także jak kogoś interesują takie rzeczy, śmiało wpadnijcie, pogadamy o tym. No i do sedna. To co robiliśmy w zespole, to jest aplikacja do liczenia ryzyka inwestycyjnego. To okazuje się, to jest mega ciekawa, no, może i ciekawa sprawa, ale na pewno mega skomplikowana sprawa, jeżeli mamy system bankowy, w którym jest aktywne 100 tysięcy, 200, 300 tysięcy transakcji, w których liczymy raporty, które składają się od najprostszych, tak, które mówią nam, ile tak naprawdę mamy kasy na koncie, do mega skomplikowanych, które nam próbują wyjaśnić, jak się zachowuje rynek, dlaczego się tak zachowuje i co nam powie, jak inwestować naszą gotówkę. No i mimo, że aplikacja jest ogromna, mimo, że zbiór danych jest ogromny, użytkowników w ogóle nie jest tak dużo. W naszym przypadku było to kilku użytkowników, w porywach może do 10, czyli nic szczególnie zaskakującego. A ja sobie pozwolę wystartować, bo tak zapomnę, kiedy mam skończyć. No i tak jak już mówiłem, no duże źródła danych, to są ogromne ilości danych skomplikowanych, to nie są proste liczby, które trzeba posumować, to są skomplikowane raporty, najprostsze raporty, ile mamy kasy w banku, no to dobra, no to tam zajmuje kilkanaście może sekund w najgorszym wypadku. Bardziej skomplikowane raporty, jak już policzenie jakiegoś statusu rynku, jak policzenie informacji o tym, jak się rynek będzie zachowywał i tak dalej, no to potrafi zająć całkiem dużo czasu, a policzenie, ile mamy kasy i dlaczego mamy tyle kasy, a nie inaczej, no to potrafiło zająć po kilkadziesiąt minut. No i w związku z tym mamy też różne ścieżki wykonywania operacji, różne raporty potrzebują bardzo różnych zestawów danych początkowych, więc trzeba sobie także z tym poradzić. No i mamy zaproponowane rozwiązanie. To propozycja takiego rozwiązania przyszła od architekta z zewnątrz, w stosunku do zespołu deweloperskiego z zewnątrz. No i on zaproponował rozwiązanie rozproszone po wielu systemach, gdzie jest jeden klient na komputerze użytkownika końcowego, no i gdzieś tam w sieci wewnętrznej stoją sobie różne serwisy, do których możemy się odwoływać. Serwisy, które nam tam potrafią coś policzyć, zwrócić jakieś dane rynkowe, przeliczyć waluty, tym podobne rzeczy. W tamtych czasach nikt jeszcze nie mówił na to mikroserwisy, nanoserwisy. Wtedy to nazywało się po prostu systemem rozproszonym i tym podobnymi określeniami. No i mamy powyżej wcześniej przedstawioną architekturę, no i zaczynają się problemy. Znaczy, klient przychodzi, prosi o nową funkcjonalność, tak? Klient ma działający soft, no ale potrzebuje nowego raportu, potrzebuje nowego ekranu, potrzebuje nowej funkcjonalności w systemie. No i dobre rzeczy, które wynikają z tej architektury, to jest łatwość developmentu, to jest łatwość wdrożenia się nowego człowieka. To jest, nie ma potrzeby, żeby dany człowiek znał absolutnie cały system, znał wszystkie jego szczegóły, może wejść w to, w jeden mały podsystem, nauczyć się tego w 2-3 dni, być mocno zorientowanym, bo te serwisy wcale nie są takie duże. No, ciągle nie jest to serwis na jedną pizzę, czy jakkolwiek spróbujemy wyliczyć metrykę mikroserwisów, ale wcale nie jest tak źle. To jest lekkie środowisko deweloperskie, które pozwala łatwo, szybko uruchomić aplikację, sprawdzić, czy nowa funkcjonalność działa, poprawić ją, wyłączyć i tyle. Nie ma potrzeby odpalania absolutnie wszystkiego. W dobrze zaprojektowanych przypadkach testowych jesteśmy w stanie sobie zasymulować pozostałą część środowiska. No i proste uruchamianie to jest coś, co nam się udało bardzo fajnie osiągnąć. To jest, mieliśmy przygotowane fajne skrypty, które nam wszystko potrafiły ustawić, zdeployować, zbudować aplikację, przygotować wszystko tak, że człowiek siadał, pisał kod i działało lub nie. No i klient dostaje więc nową funkcjonalność, wydaje się być zadowolony do momentu, aż próbuje wysłać żądanie i otrzymać nowe wyniki. Tak, no wtedy w grę wchodzi nam skalowalność. No, czterech użytkowników to może nie jest szczególnie dużo, ale czterech użytkowników wykonujących ogromne obliczenia na dużym zbiorze danych potrafi zająć dużo, dużo czasu, więc dobre środowisko produkcyjne to jest coś, co było bardzo fajne, co było bardzo fajną odmianą od wielu poprzednich projektów, w których zdarzyło mi się pracować, gdzie każdy próbuje przyoszczędzić na środowisku produkcyjnym zawsze jakieś dolary. Tam trafiło nam się fajne środowisko, to jest 6 mocnych maszyn po 24, stąd ciekawy tytuł prezentacji. To jest sporo RAMu na każdej pojedynczej maszynie, to jest dodatkowe środowisko awaryjne, które jest dokładnym duplikatem, w razie czego szybko możemy się przełączyć i pracować, utrzymać serwis aktywny cały czas. To jest system kolejkowy, to jest komunikacja między poszczególnymi serwisami nie odbywała się w systemie, nie wysyłaliśmy po prostu żądań HTTP, nie próbowaliśmy implementować żadnych rozwiązań restowych. Po prostu zastosowaliśmy kolejkę zdarzeń, kolejkę wiadomości, która odciąża nas dramatycznie, pozwala nam utrzymać serwisy przy życiu. Nieobsłużone żądania wracają do kolejki, robią. Kolejka nam to po prostu gwarantuje. To jest mega duże odciążenie dla zespołu deweloperskiego w przypadku tak rozwiniętej i wymagającej aplikacji. No i zaczynamy robić obliczenia. No, dla każdych obliczeń potrzebujemy jakiś zestaw danych źródłowych. Z pustego nawet Salomon nie policzy. Także zaczęliśmy myśleć o tym, jak mamy świetne środowisko serwerowe, 24 rdzenie. No to prosi się aż o wykorzystanie nowych rozwiązań typu Parallel for Each, typu Task Parallel Library i tak dalej. No, okazuje się, że wcale nie jest to takim dobrym pomysłem, jak wielu może się wydawać. Okazuje się, że oprócz naszego jednego żądania na tym samym komputerze jest przetwarzane kilkadziesiąt innych żądań, które bardzo też chce zużyć procesor i zużyć pamięć. Jeżeli my puszczamy Parallel for Each, okazuje się, możemy ładną chwilę poczekać, zanim nam to wszystko policzy, zanim dostaniemy dostęp do tych dodatkowych rdzeni, a wtedy inne serwisy też nie będą zbyt zadowolone. Gdzie jest problem? Halo? Słychać mnie? Tak. Problem się pojawia w momencie, jak wrzucamy jakieś skomplikowane żądanie na Parallel for Each, liczymy na to, świetnie, pójdzie nam 24 rdzenie, raz, dwa się zrobi. No dobra, no ale jak mamy 50 rzeczy w tradesecie naszym przykładowym, to max degree of parallelism w takim wypadku, na takiej maszynie, to jest domyślnie 24, tak? To jest 24 taski maksymalnie odpalą się jednocześnie, reszta będzie czekała w kolejce. No i jeżeli mamy żądanie blokujące gdzieś w środku, zatrzyma się, zacznie czekać na powrót i dopiero potem, gdy pierwsze z rozwiązań wróci, ściągniemy kolejny task kolejki i zaczniemy go przetwarzać i tak dalej. Zdecydowanie lepszym, zdecydowanie fajniejszym rozwiązaniem okazuje się być zwykła pętla for each. Dużo, dużo bardziej wydajna. Po prostu szybko wysyłamy maksymalną ilość żądań, taką jak potrafimy na system kolejkowy. Żądania mogą sobie czekać na kolejce, jeżeli nie będzie dostępnych systemów do obsługi, ale my zajmujemy góra jeden rdzeń, a nie 24 rdzenie aktywnym czekaniem na zwrócenie danych. No ale wysłaliśmy 24, 50 żądań, czy ileś tam do innych serwisów, które mają nam pobrać nasze dane rynkowe. No i teraz zaczyna się kolejny problem. Jeżeli my robimy żądania blokujące, zaczyna się robić ciasno. Jeden rdzeń to nie jest dużo, ale ten jeden rdzeń ciągle aktywnie czeka. Jeden serwis jest zablokowany obsługą żądania i czeka na zwrócenie danych z innych serwisów i nie może nam w tym momencie obsłużyć innych żądań, gdzie wydawałoby się to absolutnie rozsądne. To jest w każdym takim wypadku absolutną podstawą powinno być obsługa żądań, wszystko powinno być asynchroniczne. To jest, wydaje się być tak oczywiste w momencie, jak człowiek już o tym pomyśli, jak już ma popełnić ten błąd i potknął się na tym. Na początku wydawało nam się to zupełnie oczywiste, że wykonujemy żądania blokujące, w końcu raz, dwa dostaniemy odpowiedź. No, odpowiedź okazuje się nie jest nigdy raz, dwa. No i teraz jakieś tam porównanie, jak mogłoby to wyglądać, gdy wysyłamy dwa żądania, czekamy blokująco, otrzymujemy dane z powrotem i wysyłamy kolejne żądanie, znowu czekamy blokująco. Cały czas serwis jest zajęty. W przypadku asynchronicznym jest to dużo, dużo fajniejsze. Mamy luki, w których możemy powtórnie obsługiwać kolejne inne żądania, możemy zacząć przetwarzać kolejne zapytania od klientów, możemy przygotowywać dane, a w najgorszym wypadku po prostu zwolnić rdzeń procesora z obsługi. To wymaga trochę bardziej skomplikowanego kodu, to wymaga trochę więcej zachodu. Trzeba się postarać napisać jakieś sagi, jeżeli mamy kilka żądań, które chcemy obsłużyć i dopiero potem kontynuować. To wymaga trudniej, to jest na pewno trudniejsza współpraca z tym kodem, ale to jest zdecydowanie warte tych poświęceń i tej pracy. No i okej, otrzymaliśmy już dane, wszystko, chcielibyśmy właśnie wysłać te wyniki. Potrzebujemy tej sagi, potrzebujemy tego zadania. My tego nie mieliśmy zaimplementowanego, co w wielu miejscach nas właśnie bardzo bolało. Otrzymywaliśmy wyniki z wielu różnych serwisów i potrzebowaliśmy je zgromadzić. Aktywne czekanie wydawało się nam wtedy najlepszym rozwiązaniem. Zaimplementowanie sagi nie będzie takie bardzo znowu trudne w porównaniu do zysków, jakie utrzymamy w środowisku produkcyjnym, gdzie obciążenie zaczyna się robić bardzo duże. No i gromadzenie danych. Jak wspomniałem, w ogóle nie tak szybko zawsze dostaniemy dane, jak mogłoby się nam wydawać. Na środowisku deweloperskim zawsze wszystko jest bardzo fajne, bardzo blisko siebie, bardzo szybko otrzymujemy dane, pytamy serwis, no stoi na tym samym komputerze, w tej samej pamięci, z raz, dwa zwrócone dane i gotowe. W rzeczywistości okazuje się to być 100 razy bardziej skomplikowane. Żeby pobrać dane rynkowe, trzeba uderzać do serwisów zewnętrznych do naszego teamu, a czasami nawet zewnętrznych do całego banku, bo bank musi wyjść i pobrać dane rynkowe od zewnętrznych providerów, którzy zajmują się gromadzeniem tego typu informacji od systemów giełdowych i tym podobnych. To może zająć kilkanaście sekund, to może zająć kilkadziesiąt sekund. W momencie, kiedy mamy problemy z siecią w systemie, z siecią zewnętrzną na przykład, to czasy potrafią wyjść powyżej kilku minut nawet na to. Także kolejnym sposobem na przyspieszenie pracy, z kolejnym sposobem na zoptymalizowanie pracy w takich dużych systemach ciężkich, przeliczających duże zbiory danych, jest cache'owanie. Cache'ować należy absolutnie wszystko. Dane rynkowe nie będą zmieniały się tak bardzo dynamicznie, jak mogłoby się wydawać w wielu wypadkach. Dane w wielu aplikacjach nie będą zmieniały się tak dynamicznie, jak może się wydawać, a przynajmniej aplikacje nie zawsze będą wymagały tego, żeby dane były absolutnie najświeższe, jak to tylko możliwe. Często okaże się, że dane sprzed 5 sekund są równie dobre, a dostępne 100 razy szybciej albo więcej. Często się tam pojawiają tego typu porównania, że odwołanie się do cache'a to jest tak jak zapytanie kolegi z biurka obok, a pójście do zewnętrznego serwisu to jest właściwie przejście przez ścieżkę enterprise'ową w wielkiej korporacji. Kto pracuje w korporacjach albo pracował w korporacjach, wie jak może być. Kolejnym problemem w aplikacji, jaki u nas wystąpił, to jest anulowanie żądań. No, nikt z nas wcześniej nie pomyślał o tym, że klient może się rozmyślić i właściwie to nie tego raportu potrzebował, że właściwie to on potrzebuje czegoś zupełnie innego. Być może zapomniał pojedynczego parametru. No ale żądanie już poszło, system zaczyna liczyć skomplikowane dane na 40 minut obliczeń, pobierać dane, wszystko kosztuje, wszystko zajmuje czas serwerowy, wszystko zajmuje pamięć. Anulowanie rozwiązałoby wiele problemów. Klient jest w stanie, wie, że może takie żądanie anulować, bo sami możemy anulować. Jeżeli zamknął okno z oczekiwaniem na wyniki raportu, no to pewnie już ich nie potrzebuje. Możemy anulować, możemy odciążyć. To jest bardzo proste do osiągnięcia. Wystarczy śledzić wszystkie żądania, każdemu żądaniu przypiąć cancellation token albo jakiś correlation ID, który będzie nam jednoznacznie identyfikował, o którym żądaniu mówimy i zapisać to. Przed obsługą każdego żądania sprawdzamy, czy żądanie w ogóle jeszcze jest potrzebne do obliczenia. Jeżeli nie, świetnie, zaoszczędziliśmy właśnie kupę czasu, możemy zakończyć wszystkie obliczenia i iść do domu. Byliśmy bardzo blisko zaimplementowania tego, mieliśmy zaimplementowane całe śledzenie żądań, liczyliśmy czasy wykonania poszczególnych żądań, przedstawialiśmy klientowi, jak długo wyliczenie jego raportu, zapomnieliśmy o napisaniu obsługi przycisku anuluj. Kolejna rzecz, tym razem, która poszła nam bardzo dobrze, to jest zawsze w każdym systemie, nieważne jak dobrze go napiszecie, nieważne czy napiszecie go w językach funkcyjnych, w którymś momencie wasz system się wyłoży, trafi na exception, zabraknie miejsca na dysku, skończy się sieć, cache nie odpowie, bo się wyłoży. W tym momencie najważniejsze i najlepsze, co można mieć, to system, który wynajdzie nam takie sytuacje, rozpozna takie sytuacje i pozwoli na nie szybko zareagować, zrestartuje nasze serwisy, postawi ich odpowiednią ilość, dopilnuje tego, że wszystko stoi tak, jak należy, jest odpowiednia ilość serwisów dostępna i tak dalej. Świetnie nam to poszło, to działało, to rozwiązanie działało u nas rewelacyjnie, mimo że w rzeczywistości był to, no może nie bardzo prosty, ale w miarę prosty skrypt PowerShellowy. Warto, w każdym systemie rozproszonym powinno coś takiego być. No ale wysyłanie żądań, wszystko jest fajnie. Watchdog pilnuje nam, że właściwa ilość serwisów jest uruchomiona, ale właściwa ilość serwisów z punktu widzenia systemu, który się rozgrzewa, który nie wykonuje żadnych żądań, to jest zupełnie coś innego niż właściwa ilość serwisów w momencie, kiedy czterech użytkowników zaczyna prosić o wyliczenie jakiegoś raportu. Nagle okazuje się, że serwis, który informuje nas o statusie raportu albo serwis, który zarządza jakąś pomniejszą konfiguracją, jest zupełnie nieistotny, a zajmuje nam procesor i zajmuje nam pamięć i nie pozwala nam na obsłużenie większej ilości żądań. A serwisy, które zajmują się rzeczywistymi obliczeniami, serwisy, które rzeczywiście pracują na danych, które zwracają wartości, na które klient z niecierpliwością czeka, są zajęte obsługą wszystkich żądań. Więc autoskalowanie byłoby tu świetnym rozwiązaniem. Byliśmy stosunkowo blisko, ale brakło nam tego ostatniego kawałka, który pozwoliłby zamknąć serwisy nieużywane, a postawić serwisy, które są naprawdę potrzebne w tym momencie i dostosowywać ilość serwisów do rzeczywistego zapotrzebowania w locie. I load balancing. To był mały błąd z naszej strony. To było niedopatrzenie w konfiguracji, które skutkowało tym, że większość żądań trafiała zawsze do tych samych komputerów. Znaczy, zwłaszcza na początku dnia wszystkie serwisy wstają i wszystkie pierwsze wystąpienia żądań trafiają do najwcześniej zarejestrowanych serwisów, które są akurat na pierwszym komputerze z brzegu, więc pierwszy komputer cały czerwony grzeje, poci, a pozostałe komputery stoją i właściwie nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Ciężkim tematem w momencie, kiedy zaczynamy mówić o aplikacjach rozproszonych, w momencie, kiedy mówimy o mikroserwisach, jest debugowanie tego typu aplikacji. To jest każda aplikacja pojedynczo wydaje się być bardzo prostym kawałkiem kodu. Każda jest do ogarnięcia w kilka dni i tak dalej. Ale jeżeli zaczynamy obserwować niespodziewane zachowania, jeżeli zaczynamy otrzymywać błędne wyniki, raporty nie działają tak, jak powinny, znalezienie przyczyny takiego działania może być bardzo, bardzo trudne. No i tu wchodzimy w temat agregacji logów. Każdy system zapisuje swoje logi, tak? No, oczywiście każdy z nas używa nloga, log4neta, gdzieś te logi sobie leżą. Problem jest taki, że najczęściej one leżą na dysku na danym komputerze, no ewentualnie w jakiejś wspólnej bazie danych. To nie ułatwia śledzenia żądań, to nie ułatwia analizy aplikacji z punktu widzenia logów, dlatego warto się nad tym pochylić i zrobić to dobrze. To jest śledzenie żądań, znowu z Correlation ID, to już ułatwia nam zarówno anulowanie, jak i mierzenie czasu wykonania requestów, jak i śledzenie drogi, którą pojedyncze żądanie od klienta przebyło. To jest zapisanie ID procesu, ID wątku, żeby móc zobaczyć, jak to się zachowuje na środowiskach wielowątkowych, czy problem może być w tym miejscu. No i logi muszą być dostępne z jednego miejsca. No i w tym momencie pojawiły się u nas pewne problemy, tak? No, pod koniec udało nam się coś z tego zorganizować, ale na początku było trudno. Logi leżały na pojedynczych maszynach i dostęp do maszyn produkcyjnych jest niewiarygodnie ciężki. Zdobycie tych logów wymagało kontaktu z supportem i tak dalej. W rzeczywistości istnieją rozwiązania, które pozwalają to robić świetnie i automatycznie. To jest Splunk, całkiem popularny. To jest ostatnio, no już może nie tak bardzo ostatnio, a od pewnego czasu bardzo popularny stos narzędziowy, to jest Elasticsearch, Logstash i Kibana, które pozwalają nam agregować logi z wielu różnych systemów, przedstawiać je w bardzo czytelnej formie, filtrować i pracować z nimi, tak, żeby móc osiągnąć jakieś rozeznanie w systemie, co się dzieje w obsłudze pojedynczego requestu. No i finalnie, na końcu, klient otrzymuje wyniki, klient jest szczęśliwy. W naszym wypadku klient był zadowolony, nowe systemy pozwoliły mu dużo szybciej otrzymywać wyniki żądań, pozwoliły mu otrzymywać dużo, dużo bardziej skomplikowane raporty w porównaniu z poprzednim systemem, którym był Excel z makrami. Niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie miał legacy systemu w Excelu. Świetnie się udało, świetnie to się złożyło. Paru rzeczy nam rzeczywiście zabrakło, mogliśmy o parę rzeczy powalczyć i zrobić, ale i tak było całkiem nieźle. No i jeżeli ma z tego wyniknąć jakaś lekcja dla ludzi, to że mikroserwisy czy rozproszone środowiska to nie jest coś takiego bardzo strasznego i w pewnych rozwiązaniach sprawdzi się naprawdę rewelacyjnie, ale jestem chyba, może nie ostatnią, ale przedostatnią osobą, która polecałaby robienie mikroserwisów. W nowym projekcie, w którym aktualnie pracuję, robimy coś bardzo podobnego, a zupełnie inaczej. Zrobimy aplikację naprawdę modułową, robimy ją bardzo rozdzieloną, bardzo rozproszoną, mimo że uruchamia się jednocześnie. I o tym może też kiedyś opowiem ja albo ktoś z zespołu na jakiejś innej prezentacji. No, także system udało nam się zrealizować. System był stabilny, system był stosunkowo wydajny, jak na tak skomplikowany system. Bardzo łatwy w dewelopmencie i stosunkowo łatwy w obsłudze. To jest automatyzacja, to podstawa w takich przypadkach. Trudne śledzenie błędów i debugowanie, rzeczywiście jest trudno, ale jest to warte tego zachodu w momencie, kiedy mamy tak bardzo rozproszone środowiska. No i należy pamiętać o tym, że błędy w kodzie, błędy w architekturze mogą bardzo mocno wpłynąć na to, jak będzie odbierane nasze rozwiązanie i jak ono bardzo będzie wydajne. Proste zmiany w kodzie pozwalają nam uzyskiwać duże poprawy w wydajności aplikacji, więc należy o tym pamiętać, należy takich rzeczy pilnować. Dzięki.